Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny Telewizji Polskiej, a także założyciel fundacji pomocowej UA Future. Dzień dobry, witamy. Jedna z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy została uhonorowana przez Wołodymyra Zełenskiego imieniem bohaterów UPA. Decyzja ta wywołała w Polsce kontrowersje z uwagi na historyczną ocenę formacji. Jak decyzja o nadaniu elitarnej jednostce imienia bohaterów UPA jest komentowana w ukraińskich mediach i przez tamtejszych publicystów?
Jeśli chodzi o to, co ostatnio się wydarzyło i te kontrowersje, które wybuchły w Polsce po nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek sił specjalnych, no to na pewno odbiór tego jest zupełnie inny w Polsce i zupełnie inny w Ukrainie. Tak samo jak zupełnie inny jest odbiór historii, zupełnie inne mamy narracje historyczne, dlatego że no, jesteśmy po prostu różnymi krajami i bardzo często mówimy o tym, że Polacy i Ukraińcy są tacy do siebie podobni. I to jest bardzo mylące i krzywdzące niejednokrotnie, bo oczekujemy przez te podobieństwa, które często widzimy, tak, że też mamy borszcz, że też mamy pierogi czy wareniki, że też lubimy gołąbki, że też nie lubimy Rosjan, to oczekujemy pełnego zrozumienia z jednej i z drugiej strony. A niestety prawda jest taka, że jesteśmy innymi narodami, ukształtowanymi na innej historii, na innej mentalności i mamy też inną przeszłość, która kształtuje naszą teraźniejszość. I tutaj w Ukrainie komentarze są jednoznaczne. Mamy pełne prawo, tak mówią Ukraińcy, do tego, żeby sami decydować o tym, kto jest naszym narodowym bohaterem, bo Andrii Sibicha niedawno, minister spraw zagranicznych Ukrainy, we swoim wpisie, takim chyba jedynym w ogóle oficjalnym wpisie polityków urzędujących ukraińskich, który się pojawił komentując ten skandal w Polsce, on tam właśnie zaznaczył, że dla Ukraińców UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, to nie jest symbol walki z Polakami, tylko jest to symbol walki z Sowietami. I ja jak podróżuję po froncie, mieszkam przecież w Ukrainie już 5. rok, spędziłem z Ukraińcami wiele bombardowań, więc mieliśmy czas na to, żeby rozmawiać. Ja nigdy nie spotkałem się, nawet ze strony tych żołnierzy walczących w takich radykalnych, zdawałoby się, jednostkach, czyli w dawnym prawym sektorze, dawnym batalionie Donbas, w Azowie, w 3. Brygadzie Szturmowej, która z Azowa się wywodzi i te jednostki są kojarzone z takimi nacjonalistycznymi, wręcz czasami hipernacjonalistycznymi nastrojami, to ja nigdy od nich nie słyszałem, żeby ta historia UPA i Bandery dla nich oznaczała walkę z Polakami, żeby kiedykolwiek pochwalili jakiekolwiek zabójstwo cywilnych ludzi, wręcz przeciwnie. Często ludzie właśnie z tych jednostek, żołnierze, podkreślają, że oni rozumieją, że ich dziadowie popełnili błędy. Ale tych błędów już nie da się cofnąć. Jedyne, co możemy zrobić, to mówił mi major 3. Brygady Szturmowej, Sergii Bew, jeden z żołnierzy Azowa od 2014 roku, teraz 3. Szturmowej, kiedy rozmawialiśmy o ukraińskim nacjonalizmie. On mówił, że tych błędów dziadów już niestety cofnąć się nie da. Ale to, co możemy zrobić, to patrzeć w przyszłość. Komentarze ukraińskie będą po prostu inne niż komentarze polskie i musimy się z tym pogodzić.
No dobrze, ale formacja nam jednoznacznie kojarzy się z ludobójstwem, podczas gdy w Ukrainie akcentuje się wyłącznie ten antysowiecki i niepodległościowy charakter. Czy w ogóle rozumieją naszą wrażliwość historyczną?
No właśnie, ważne są słowa, które teraz pani powiedziała, czyli nam kojarzy się. No, nam może się kojarzyć wszystko tak, jak nam się kojarzy, bo mamy taką, a nie inną historię. Na terytorium Polski mieszkają rodziny, które doświadczyły okrucieństw nie tylko ukraińskiej powstańczej armii, ale też jednostek takich jak SS Galicja, czy inne jednostki tworzone pod banderą hitlerowców, bo to jakby też jest przecież fakt, że Ukraińcy walczyli w tych różnych formacjach tworzonych na terenie współczesnej Ukrainy przez wojska hitlerowskie. I oni to wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że dochodziło również do pacyfikacji polskich wiosek. Zdają sobie sprawę z tego, że dochodziło do zabójstw, do mordów. I to nie jest absolutnie tak, że nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. To po prostu nie jest osią narracyjną. My w Polsce widzimy to wszystko zupełnie inaczej, bo to może nie moi konkretnie, ale nasi dziadowie, babcie, bliscy rodzin wołyńskich, to oni ginęli tutaj na tej ziemi, często naprawdę w barbarzyński sposób i trudno jest o tym na terenie Polski zapomnieć. Ukraina przez kilkadziesiąt lat komunizmu, przez te niewiele względnie lat wolności, niepodległości, którą uzyskała dopiero na początku lat 90., jeszcze nie zdołała przepracować swojej historii. Nie miała tego czasu komfortowego, który by im na to pozwolił. Przypomnijmy, że początek lat 90. to jeszcze były wciąż gigantyczne wpływy sowieckie. To jednak ludzie związani z ZSRR, z dawną władzą w Moskwie, tworzyli podwaliny tego niepodległego państwa. Później, początek lat 2000, to już były rewolucje, czyli zaledwie kilka lat Ukraina miała tej takiej no, trochę pokrzywionej wolności na to, żeby cokolwiek budować. Nigdy nie weszła do Unii Europejskiej, tak jak Polska, nigdy nie miała spokoju. Później pomarańczowa rewolucja. Po pomarańczowej rewolucji znów powrót mafiozów i gangsterów prorosyjskich do władzy, czyli Janukowicz i jego Donbaska świta. Następnie już wybuch Majdanu w 2014 roku. Wiele osób przecież tam zginęło. I 12 lat de facto, jeżeli liczymy do dziś, toczy się tutaj wojna. Wojna, podczas której po prostu Ukraińcy nie mieli czasu na to, żeby zastanawiać się nad swoją historią. Ja myślę, że wielu Ukraińców o Banderze, o UPA usłyszało dopiero przekraczając granicę z Polską w 2014 czy w 2022 roku, bo to naprawdę nie był tutaj temat numer jeden nigdy. Rzeczywiście na zachodniej Ukrainie w trzech obwodach, lwowskim, tarnopolskim, iwano-frankowskim, te postacie typu Roman Szuchewicz, Stepan Bandera, Andriy Melnik i wiele innych, sama Ukraińska Powstańcza Armia, OUN, to była historia żywa, którą kultywowano w taki lub inny sposób, ale w większości kraju, w większości Ukrainy te nazwiska nie znaczyły nic więcej ponad to, że istnieli. I Ukraina po prostu musiała bardzo szybko stworzyć swoich bohaterów na potrzeby zjednoczenia państwa. Ja uważam osobiście, że to, co się teraz wydarzyło i nazwanie tej jednostki właśnie takim, a nie innym imieniem, też jest związane z tym, że ukraińskie władze starają się po 5 latach naprawdę krwawej wojny, ja jestem jej świadkiem każdego dnia, po raz kolejny zjednoczyć ludzi do walki, bo ta motywacja tutaj też jest coraz niższa.
Bo skoro nie był to temat numer jeden, to po co by Załęski miał nadawać elitarne jednostce imienia bohaterów UPA? Podnieść morale żołnierzom?
Możemy stawiać wiele hipotez i różni komentatorzy rzeczywiście próbują rozpisywać się w różnego rodzaju reportażach, felietonach czy rozprawkach, więc wręcz o tym, jakie były motywacje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale prawda jest taka, że nie znamy tej motywacji, dlatego że prezydent Wołodymyr Zełenski nawet słowem dotychczas nie odniósł się do awantury, która trwa w Polsce. Jedynym politykiem, tak jak powiedziałem wcześniej, który skomentował to, co się dzieje, był minister spraw zagranicznych Andrzej Sibicha. Więc wszystko, co powiemy sobie od tego momentu, to będą tylko i wyłącznie nasze hipotezy, dlaczego tak się stało i po co. Rzeczywiście można wnioskować, że była to jakaś próba podniesienia morale nie tylko żołnierzy, ale pewnie i całego ukraińskiego społeczeństwa. Dlatego, że ja sam po sobie mogę powiedzieć, że naprawdę ostatnie miesiące były bardzo trudne. Były bardzo trudne psychicznie, bo większość nocy spędzaliśmy w stresie, czy Putin znów nas zbombarduje, czy znowu nadleci kilkadziesiąt rakiet i zniszczy cały blok mieszkalny. I czy to będzie mój blok, czy to będzie blok moich znajomych, czy to będzie może blok naprzeciwko, na tej samej ulicy. Nie wiedzieliśmy, gdzie te rakiety spadną, kiedy spadną, o której godzinie spadną, czy spadną. I to rzeczywiście było bardzo męczące. To takie podejście na przykład zastosowali alianci podczas II wojny światowej, bombardując Drezno. Też często się zastanawiano w historii, po co w ogóle było bombardować Drezno, które teoretycznie miało być tylko i wyłącznie miastem takim architektury, kultury i tak dalej. No oprócz tego, że stacjonowały tam niemieckie wojska, no to właśnie była też to taka presja psychologiczna na Niemców, żeby pokazać im, jak to jest żyć pod bombami dzień i noc. Więc Brytyjczycy bombardowali w ciągu dnia czy w ciągu nocy, a Amerykanie bombardowali przez kolejne godziny. Więc to było naprawdę męczące i dokładnie to samo robi teraz Putin i Rosja. Tak samo męczy całe społeczeństwo. Państwo sobie nie wyobrażają, jak to jest żyć codziennie w stresie, czy obudzimy się rano. Jak to jest spędzić kilka miesięcy w zimie bez ogrzewania, bez wody, bez perspektywy, że cokolwiek się zmieni. Kilka godzin rzeczywiście człowiek ma nadzieję, że okej, za 4 godziny wróci prąd. On nie wraca. Nie wraca 10 godzin, 12, nie wraca trzeci dzień, nie ma czym się ogrzać, mieszkanie się staje zimne, nie da się już w nim spać, trzeba spędzać noce w namiotach ogrzewanych generatorami, jeść to, co dają wolontariusze. To naprawdę jest bardzo wykańczające dla całego społeczeństwa. I to mówię ja jako Polak, który nikt z bliskich ludzi oprócz znajomych, przyjaciół, tak, nie stracił na tej wojnie. A większość ukraińskich rodzin dziś boryka się z tym, że albo ich brat, ojciec, syn zaginął bez wieści i już od kilku lat nie wiadomo, co się z nim stało. Najprawdopodobniej nie żyje, ale nie można tego rozdziału zakończyć. Są tacy, którzy czekają na swoich bliskich z niewoli. To też już są takie przypadki, że już 5. rok nie wiadomo, co się dzieje z danym żołnierzem, który wpadł do rosyjskiej niewoli. Wiadomo tylko czasami, że żyje i że jest torturowany. Są ludzie, którzy stracili, całkowicie już wiedzą o tym, że ich bliscy zginęli na froncie. I prezydent Wołodymyr Zełenski głównie zajmuje się właśnie tym, żeby jego naród przetrwał tę wojnę. I dlatego mówię o tym, że temat UPA, temat Wołynia nigdy tutaj w Ukrainie nie wychodził na pierwszy plan. I myślę, że to jest ważna kwestia oczywiście, żeby to rozwiązać. Przede wszystkim dlatego, żeby nie dawać paliwa rosyjskiej propagandzie.
Polski resort dyplomacji mówi wprost, że ten ruch zostanie natychmiast wykorzystany przez Kreml.
I został. I został natychmiast wykorzystany. No widzimy, choćby pod moimi postami w mediach społecznościowych, to są tysiące hejterskich komentarzy, które często padają albo od botów, albo od profili, które ktoś prowadzi, albo od ludzi zaangażowanych w tak zwane farmy troli, prawdziwych ludzi często, albo ludzi mocno zmanipulowanych choćby przez Konfederację i Partię Polską i środowiska prorosyjskie. Ja jak wchodzę na te profile i sprawdzam, jakie mają posty, to najczęściej powtarzają w nich wszystko to, co jest anty. Często są cytowane właśnie wypowiedzi Grzegorza Brauna, często są cytowane wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke, często są wrzucane posty antysemickie, bardzo często antyeuropejskie, namawiające do tego, aby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Jeżeli się jeszcze bardziej zagłębimy, to oni powielali tą propagandę antykowidową, też między innymi często różne teorie spiskowe się tam znajdują, dotyczące choćby właśnie Izraela i tego, kto rządzi światem. Więc ta kampania hejterska już trwa, jest przepotężna. Nie da się praktycznie z nią walczyć. Nie mamy mechanizmów wypracowanych, aby się temu przeciwstawić, bo proszę sobie wyobrazić, że ja jestem jeden. Komentarzy jest 2000 w ciągu 2 godzin. Profili wszystkich po prostu nie da się zablokować, bo one się pojawiają ciągle nowe. Komentarze się pojawiają ciągle nowe. I dla takiego przykładu, jakiś czas temu w Estonii rozbito grupę właśnie prorosyjskich troli, którzy tworzyli w internecie fałszywe konta, fałszywe profile. To było 8 osób. 8 osób stworzyło w internecie 48 milionów fałszywych kont, które właśnie takie komentarze zostawiały. To jest dodatkowy kraj w Unii Europejskiej, większy niż Polska, fałszywych profili stworzonych przez 8 osób. Więc możemy sobie wyobrazić, jaki to jest gigantyczny mechanizm, który tworzy nam alternatywną rzeczywistość, w której okazuje się, że Polacy i Ukraińcy się nienawidzą, a jedynym, który chwali Polskę za to, że walczy z nazistowską Ukrainą, jest Putin. I taką rzeczywistość stara nam się sprzedawać rosyjska propaganda, całkowitą iluzję. Świat, który nie istnieje, ale przez to, że tych komentarzy jest tak dużo, my wchodzimy z nimi w interakcję, to powoduje w nas emocje. Propagandy.
Właśnie, i jak to może wpłynąć na nasze relacje, na poziom empatii, chęć niesienia pomocy humanitarnej oraz wojskowej Ukrainie przez polskie społeczeństwo, które silnie reaguje na te kwestie wołyńskie?
No, zaledwie kilka tygodni temu mieliśmy już takie informacje wywiadowcze, w których wynikało, że Rosja szykuje wielką kampanię dezinformacyjną, która ma zmierzać do tego, żeby zniechęcić zachodnie społeczeństwa do pomocy Ukrainie. I to w tych komentarzach widać. Jak wy możecie pomagać banderowcom? To już koniec. Więcej nie pomożemy. Pojawiają się takie komentarze, co więcej, ze strony już nawet wolontariuszy niektórych polskich, którzy mówią, tak długo pomagałem, teraz przelała się czara. Ale często niestety na tych profilach też widzimy treści właśnie pochodzące gdzieś ze środowisk związanych z Konfederacją. Widzimy, że ta propaganda rosyjska stara się właśnie taką narrację nam teraz sprzedać, że oto nie możemy dłużej wspierać kraju, który nie szanuje pamięci o zbrodniach popełnionych na Polakach, niewinnych ludziach. Niestety cały problem i smutek chyba w tej sytuacji polega na tym, że to nie rosyjska propaganda rozpętała te burze, tylko paliwo do tej rosyjskiej propagandy dał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I nie wiem, dlaczego podjął taką decyzję, naprawdę. Komentarze są takie, że zwyciężyła polityka wewnętrzna, która często też w Polsce przecież zwycięża nad zdrowym rozsądkiem od wielu lat. I rosyjska propaganda nie zawsze jest taka genialna, jakby mogło nam się wydawać. Ona po prostu bardzo, Rosjanie bardzo dobrze umieją wykorzystać to, co aktualnie się dzieje w danym kraju. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że oni mają od tego specjalistów. To nie jest tak, że oni nie wiedzą, co robią. Tam są filolodzy, tam są ludzie, którzy już od pokoleń na przykład mieszkają na polskiej ziemi, na niemieckiej ziemi, na francuskiej ziemi, mieli dziadków, pradziadków Rosjan. Jest taka książka Wołodymyra Wolkowa pod tytułem Montaż. Ona bardzo dobrze opisuje to, w jaki sposób działają mechanizmy wpływu, agenci wpływu, które często tworzone są przez dziesiątki lat. Wydaje się to teorią spiskową i jakąś fantastyką szpiegowską, ale niestety to się dzieje i my jesteśmy tego konkretnymi świadkami właśnie teraz.
A czy w obliczu tak trudnych gestów symbolicznych istnieje szansa na wypracowanie wspólnego polsko-ukraińskiego mianownika w polityce pamięci przed zakończeniem wojny?
Nie wiem. Miałem pewnie przez jakiś czas na to nadzieję. Zresztą moja fundacja około 2 lata temu, powiedzmy, my już podnosiliśmy te wszystkie kwestie, które są teraz podnoszone. Ja nawet wczoraj słuchałem mojego reportażu, który przygotowywałem 10 lat temu. 10 lat temu. Właśnie na temat relacji polsko-ukraińskich, Wołynia, historii wspólnej, wojny zresztą, bo to przecież już wtedy też trwała ta wojna. I najbardziej przerażające w tym reportażu było to, że gdybym go wyemitował dziś, to nawet by się Państwo nie zorientowali, że on pochodzi sprzed 10 lat. Nic się nie zmieniło. Nadal mamy te same przekłamania, ten sam jad w sobie. To są zresztą Jacek Kuroń ponad 20 lat temu, 25 lat temu pisał felietony o relacjach polsko-ukraińskich, o Wołyniu, o Lwowie, o wspólnej historii i tak dalej. I ten felieton również można by było opublikować dziś i też by się nic nie zmieniło. My ciągle do tego wracamy, niczego się nie uczymy. Niedawno był zorganizowany przez Centrum Mieroszewskiego kongres wspólny historyków polskich i ukraińskich. Tam rzeczywiście jakiś dialog się rozpoczął. Byli bardzo mądrzy historycy, też ukraińscy. Na przykład była pani profesor Natalia Arczenko, która napisała wspaniałą książkę o ukraińskich śladach Rzeczpospolitej, pokazującą właśnie to, że Ukraińców przez wiele lat uczyło się, że Rzeczpospolita to byli tylko polscy szlachcice, którzy znęcali się nad ukraińską biedotą. Pani profesor Starczenko uświadamia Ukraińców, że oni też mieli swoją szlachtę, swoją ukraińską, rusińską, szlachtę i wcale nie byli z boku Rzeczpospolitej, tylko byli w samym jej środku, tworzyli, mieli dokładnie taką samą liczbę królów Ukraińcy, jak i Polacy, bo po prostu byliśmy jednym państwem. Więc ten dialog się zaczyna, ale zobaczmy, jak daleko on sięga. Mhm. On sięga czasów sprzed 400 lat, a my mamy problemy, które dotyczą dnia dzisiejszego, wczorajszego. Wczoraj jest naszym problemem jeszcze historycznym wciąż, bo nie potrafimy się wysłuchać nawzajem. I to, co mówił Jan Paweł II, żeby w swojej książce Pamięć i Tożsamość pisał, że musimy być bardzo ostrożni w tym, żeby nasza pamięć historyczna nie stała się dla nas ciężarem, którego nie zdołamy udźwignąć. Ja obawiam się, że my już jesteśmy bardzo blisko tego momentu, że nie udźwigniemy tej wspólnej pamięci. Oczywiście nadal mam nadzieję, że to oczyszczenie przyjdzie. Mhm. Ono wymaga wzajemnego zrozumienia, wzajemnego posłuchania się, bo są elementy, w których Polacy mają 100% racji, ale są elementy historii, w której Ukraińcy też mają rację. I nam Polakom bardzo trudno to zaakceptować. Niektóre elementy naszej historii też nie do końca są prawdziwe. I historia to w ogóle mity i legendy w dużej mierze. Nie wiem, czy da się wypracować wspólne podręczniki historii, bo takie pomysły też są i wychodzą właśnie z forum historyków polsko-ukraińskich. Na razie taki podręcznik wiem, że powstaje. Są już jakieś plany, podwaliny tego, żeby on mógł zostać wdrożony. Nie wyobrażam sobie dyskusji, która rozgorzeje w Polsce, jak taki podręcznik pojawi się na półkach i czy którakolwiek szkoła z niego skorzysta, ale myślę, że to są różne próby. Są dobrzy ludzie po stronie Ukrainy i po stronie Polski, którzy naprawdę próbują się nawzajem zrozumieć i usłyszeć. Często politycy nam w tym przeszkadzają, bo polityka to nie jest rzeczywistość. To jest coś, czego się używa do określonych celów, wygrania wyborów. W Polsce idą wybory, być może w Ukrainie niedługo będą wybory i z tym pewnie mierzą się teraz politycy. A to, czy dana kampania wyborcza zepsuje relacje z innym krajem, pewnie stoi na drugim miejscu, bo każdy liczy na to, że później jakoś to będzie. No i jakoś to jest już od wielu, wielu lat.
My musimy powoli kończyć. Powiedz, czym teraz się zajmujesz, w jakim punkcie wojny jesteśmy?
Ja akurat jestem teraz w Hucie Pieniackiej, czyli w miejscu, gdzie odbywają się poszukiwania ofiar zbrodni popełnionej 28 lutego 1944 roku przez policję SS, złożoną głównie z Ukraińców przy współudziale UPA. Poszukiwane są tutaj mogiły, więc trochę od tej, że tak powiem, zwyczajnej wojny odbiegamy akurat w dzisiejszych dniach. Ale jeżeli mielibyśmy w kilku zdaniach podsumować, gdzie jesteśmy, to na pewno nie jesteśmy pod koniec tej wojny, niestety. Walki trwają, są bardzo krwawe na wschodzie Ukrainy, o czym już praktycznie nikt nie raportuje i bardzo mało się o tym mówi. Pewnie znów, jak pojawi się kolejny Bachmut, kolejna Awdijiwka, kolejne Izium, kolejne masowe groby, zostaną być może gdzieś odkryte i zbrodnie popełnione przez Rosjan znów zaprzącą głowy światowych mediów i nagłówki, to znów usłyszymy o tym, co się dzieje w Ukrainie. Póki co ludzie umierają po cichu. Miasta takie jak Lyman, Kramatorsk, Słowiańsk, Zaporoże są codziennie bombardowane. Zaledwie 48 godzin temu mieliśmy zdjęcia z Zaporoża. Do nas właśnie zostały przesłane, na których widzimy ludzi zabitych na ulicy, ciała rozrzucone wybuchem bomby. Niedawno w Kijowie, przecież mieszkam tam na co dzień, mieliśmy kilka ataków, w których zginęli ludzie, młodzi ludzie, kobiety, dzieci, cała klatka schodowa zniesiona w pył. Byłem tam na miejscu, jestem częstym świadkiem niestety takich wydarzeń, gdzie ginie mnóstwo ludzi. Rosjanie napierają, Ukraińcy też lustrzanie, jak to się mówi, odpowiadają na te ataki. Żadna strona nie jest chyba chętna do tego, żeby zakończyć ten konflikt. Wołodymyr Zełenski pisze listy do Putina. Putin na nie odpowiada, mówiąc, że nie ma zamiaru spotykać się z prezydentem Ukrainy. Stany Zjednoczone zajęte Iranem, Polska zajęta Wołyniem, a Ukraina zajęta walką z Rosją.
A my zastanawiamy się, czy prezydent Ukrainy powinien stracić order Orła Białego.
Nie wiem nawet, jak to skomentować. Ja myślę, że po prostu, krótko mówiąc, dyplomacja zawiodła, polska i ukraińska. Na początku zawalili Ukraińcy, a później myślę, że to darcie szat i krzyk polskiej dyplomacji z kolei też w nie do końca był przemyślanym krokiem. Myślę, że tacy dyplomaci jak Henry Kissinger, który kończył wojnę w Wietnamie choćby, i kończył i zaczynał wiele wojen zresztą, czy tacy dyplomaci jak Zbigniew Brzeziński, doradca wielu amerykańskich prezydentów, postąpiliby inaczej. Ja myślę, że po prostu powinniśmy więcej uczyć się z tego, co już było, i reagować adekwatnie, a nie reagować emocjami, bo dyplomacja to nie powinny być emocje. A stosunki polsko-ukraińskie, nasze relacje wojskowe, gospodarcze są obecnie pod wielkim znakiem zapytania. Zbliża się kongres gospodarczy. Do tej pory nie wiemy, czy prezydent Wołodymyr Zełenski na niego przyjedzie, kto na niego przyjedzie, jak ten kongres w takiej atmosferze zostanie przeprowadzony. I czekamy.
Bardzo dziękuję. Dziennikarz Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny Telewizji Polskiej, założyciel fundacji pomocowej Your Future, i życzymy bezpieczeństwa przede wszystkim.
Dziękuję bardzo za rozmowę.